pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. Kiedyś upamiętniano ich również w Rosji i w Ukrainie. Teraz jest nieco inaczej. Posłuchajcie dlaczego. Coraz mniejsze szanse na postępy w negocjacjach członkowskich Ukrainy z Unią Europejską za polskiej prezydencji. Powodem blokada Węgier. Arabowie pokochali Zakopane. W tym roku w stolicy Tatr może być ich jeszcze więcej. 10 kwietnia wspominaliśmy tych, którzy 15 lat temu zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Polska delegacja leciała upamiętnić ofiary zbrodni katyńskiej. Jeszcze kilkanaście lat temu w Rosji, w Katyniu i w Miednoje oraz na Ukrainie, w Charkowie i Bykowni odbywały się uroczystości ku czci tysięcy polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku. Polskich obchodów w tych miejscach już nie ma. Jak zauważył nasz dziennikarz Tomasz Skory, nie tylko z powodu agresji Rosji na Ukrainę.
Te więzi stopniowo zamierały znacznie wcześniej, właśnie ze względu na katastrofę. Zginął w niej dbający o nie sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, a samą Radę zlikwidowano w 2016. W katastrofie zginął też prezes Federacji Rodzin Katyńskich Andrzej Sariusz-Skomski, którego zastąpiła jego córka. Izabela Sariusz-Skomska otwarcie jednak nie podzielała spiskowych teorii ówcześnie rządzących o zamachu smoleńskim. Współpraca w kraju w sprawie wyjazdów nie układała się więc dobrze i z czasem było ich coraz mniej.
Coraz mniejsze są szanse na postęp w negocjacjach członkowskich Ukrainy z Unią Europejską za polskiej prezydencji. My chcemy iść w tym procesie do przodu, ale jest blokada polityczna, komentował w czwartek w Brukseli minister spraw europejskich Adam Szłapka. Twarde nie, mówią Węgry. O co dokładnie im chodzi, wyjaśniała korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
Teoretycznie Węgrom chodzi o mniejszość węgierską na Zakarpaciu, ale de facto chcą wstrzymać negocjacje. Kijów zapowiada dwustronne rozmowy w tej sprawie z Węgrami. Także Unia zastanawia się nad środkami nacisku na Budapeszt, ale te skurczyły się po tym, jak stanęły w miejscu negocjacje członkowskie Serbii z Unią, na których Węgrom bardzo zależało, co można było wykorzystać. Ukrainę czeka także inne rozczarowanie. Bruksela nie przedłuży obowiązującego obecnie tymczasowego zawieszenia taryf i kwot wprowadzonego zaraz po wybuchu wojny. Komisja Europejska zaproponuje nową umowę, która będzie mniej korzystna dla Kijowa, ale bardziej uwzględni niepokoje na przykład polskich rolników przed zalewem ukraińską produkcją rolną.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Portugalia zdecydowała o przyspieszeniu zwiększenia wydatków na siły zbrojne do poziomu 2% PKB. Premier Portugalii ogłosił w czwartek powołanie komisji złożonej z przedstawicieli kilku ministerstw, które będzie nadzorować ten proces. Premier podkreślił, że szybsze zwiększenie wydatków na obronę może być wsparte dofinansowaniem unijnym, co przyniesie korzyść portugalskim firmom z sektora obronnego, w tym producentom dronów oraz firmom morskim i lotniczym. Wcześniej władze Portugalii planowały osiągnąć ten pułap dopiero w 2029 roku. Szykuje się arabskie lato pod Tatrami. Można powiedzieć, że to nic nowego, bo goście z Półwyspu Arabskiego od kilku lat chętnie odwiedzają Zakopane, ale jak prognozuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, w tym roku może być ich jeszcze więcej.
Ilość rezerwacji arabskich turystów na sezon 25 jest już na dziś kilkanaście procent większa od zeszłego roku o tej porze. Liczymy to w dziesiątkach tysięcy, bezwzględnie ilość gości z Półwyspu Arabskiego liczymy w dziesiątkach tysięcy.
Tak się składa, że to są rodziny takie dość wielodzietne, a i te z kozdy ponmo porę pań, także zazwyczaj biorą se chałpecki, no bo wiecie, jak się przyjeżdżą w 12, 13, a czasem i w 15 i 20, biorą albo dwie, albo trzy, w zależności od tego, kielo ten ponmo żon, to telo se chałpecek na przykład bierę.
Dodaje Dariusz Galica, zajmujący się internetową sprzedażą noclegów na Podhalu. W faktach teraz wracamy do rozmowy. Wycofanie amerykańskich wojsk z Jasionki to bardzo niedobry sygnał, ocenił były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w porannej rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
Natomiast być może Donald Trump ocenia, że właśnie takie gesty są potrzebne, by pomóc Rosji w podjęciu właściwej decyzji, to znaczy zamrożenia konfliktu i zawarcia pokoju. Myślę, że może się też rzeczywiście w tym pomylić i do tego może nie dojść, więc zobaczymy.
A co znaczy to dla Polski? Bo to jest być może dla nas kluczowe. Znaczy jesteśmy bliżej jakiejś formy już nie tylko hybrydowej, ale zwykłej wojny?
No, to jest punkt wyjścia, bo jaka jest alternatywa? No, alternatywa jest taka, że Rosja ma przewagę gospodarczą, militarną nad Ukrainą i może zdominować, wygrać po prostu tą wojnę. Więc jeżeli porównamy do tej alternatywy, no to porozumienie między Ukrainą a Rosją przy wsparciu czy właśnie tak Stanów Zjednoczonych byłoby dla Polski korzystne, bo my byśmy zostali w strefie wpływu po pierwsze Zachodu, ale także i Ukraina byłaby w tej koncepcji suwerenna.
Ale nie w całości.
Tak. No, ale lepiej jest, żeby chyba raczej z naszej perspektywy, żeby ta większa część jednak 80% była suwerenna i żeby mieć takiego sąsiada od strony wschodu, niż żeby w całości była pod wpływem Rosji, więc o to chodzi.
Panie profesorze, ale pytanie, czy Putin, bo to jest chyba to pytanie, które sobie w Polsce zadajemy. Donald Trump może go nie zadawać, bo to nie jest jego sprawa, ale w Polsce to jest pytanie kluczowe. Czy Putin, który dostanie 20% Ukrainy za 5 lat albo za 10, nie zdecyduje się zawalczyć o kolejne 20% albo 25%?
Jest to bardzo zasadne pytanie i taka groźba na pewno istnieje. Natomiast z perspektywy rozumowania Stanów Zjednoczonych ta opcja, mimo że ryzykowna, jest lepsza niż żeby on dalej kontynuował posuwanie się w kierunku zachodniej granicy Ukrainy, zwłaszcza kiedy nie ma woli na Zachodzie wspierania dalszego Ukrainy, bo to nie tylko chodzi o Stany Zjednoczone, ale także państwa Unii Europejskiej. No,
państwa Unii Europejskiej mówią, wspieramy, nie blokujemy porozumienie z Rosją, nie chcemy dać zgody na ponowne uruchomienie systemu SWIFT, dajemy pieniądze. No, Europa mówi, jesteśmy po stronie Ukrainy.
Absolutnie też, zgadzam się z tym, tylko okazuje się, że to jest niewystarczające, bo Ukraina nie wygrała tego konfliktu, nie wyparła Rosjan i jest w coraz gorszej sytuacji. Front przesuwa się w stronę zachodnią. No, to prawda. To wszystko, co pan powiedział, to prawda. Tylko, że Ukraina mówi, że to jest niewystarczające.
No to może trzeba dać więcej. Czy Europa i Stany nie są w stanie? A może boją się Rosji cały czas?
Trzeba dać więcej. Nie dają więcej. Jest wiele przyczyn na ten temat. Nie chcą, nie mogą, społeczeństwa nie są zagrożone, każdy myśli o sobie. America first, Europa first.
A Putin to wszystko tak widzi.
Absolutnie tak.
No to ja nie mogę nie zadać tego pytania. Czy w takim razie nie ma takiej obawy, że Putin, widząc to, no i mając zamrożony trochę konflikt z Ukrainą, nie uderzy na państwa bałtyckie? To jest to pytanie, które teraz Litwini, Łotysze, Estończycy sobie zadają i no, atmosfera tam jest, powiedziałbym, dramatyczna.
No, zagrożenie występuje. Myślę, że państwa zachodnie, zwłaszcza tu mam na myśli też państwa bałtyckie w szczególności, bo jednak należą do NATO i do Unii Europejskiej, tracą takie poczucie bezpieczeństwa, że Stany Zjednoczone i NATO im będą zawsze gwarantować tę suwerenność, niepodległość. Ja myślę, że tu wiele zależy od tego przyszłego porozumienia. Jeżeli ono
rozumienia
będzie,
Rosja, Stany Zjednoczone, o tym porozumieniu.
Rozumienia Ukraina, Rosja przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, może nastąpić rodzaj podziału wpływów, rodzaj koncertu mocarstw. I jeżeli państwa bałtyckie, a myślę, że tak raczej jest, to jest bardziej prawdopodobne, będą w tej strefie wpływu Zachodu, Stanów Zjednoczonych, no to będą bezpieczne. Władimir Putin nie zaatakuje ich nie dlatego, że nie może fizycznie, bo tam nie ma jakichś przeszkód naturalnych, ma przewagę wojskową, tylko dlatego, że nie będzie mu się to politycznie opłacać, tego porozumienia z Amerykanami zrywać.
No ale tego porozumienia jeszcze nie ma, a są już takie sygnały płynące także ze Stanów Zjednoczonych, że Trump się znudził Europą. Ma dosyć tych małych krajików, które tam nie wiadomo z kim rozmawiać, nie wiadomo co robić i jeszcze do tego trzeba wysyłać nam wojsko.
To prawda, no dlatego wszyscy oczekują, jak to się zakończy, ten konflikt na Ukrainie, czy będzie, czy nie. Jakie będą konsekwencje braku porozumienia, zobaczymy wówczas. Stany Zjednoczone będą mogły wrócić do tej retoryki właśnie przeciwstawienia się Rosji, traktowania Rosji nie jako szansę na współpracę, ale ciągle jako zagrożenie. No właśnie, to wokół tego problemu się ta dyskusja w świecie międzynarodowym toczy.
Jeszcze pytanie o Chiny. Pojawiły się informacje, że są żołnierze chińscy na froncie ukraińskim. Zwerbowani oczywiście przez siły rosyjskie, ale trudno nie zadać pytania, co na to wszystko Chiny, bo z perspektywy chińskiej też wzmocnienie, przesadne wzmocnienie Rosji, to nie jest biznes, który im się opłaca.
Były takie głosy. Myślę, że to raczej należy traktować jako właśnie prywatną inicjatywę Rosji. Obywatele różnych państw po obu stronach walczą, ale widzę zaostrzenie sporu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w kontekście ceł. To, że prezydent Donald Trump zawiesił cła na wszystkie państwa poza Chinami, świadczy o tym, że Chiny są postrzegane jako te główne zagrożenie dla przyszłej pozycji Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawa decyzja, jeszcze niejasno interpretowana, dlaczego do tego doszło, ale zobaczymy, jaka będzie reakcja
świata.
A
dlaczego pana zdaniem do tego doszło, panie profesorze? Dlaczego tylko przeciwko Chinom? No, czy przeciwko pozostałym to zobaczymy, bo te decyzje Trumpa też się zmieniają, ale rzeczywiście w tej chwili zostały tylko na Chiny.
Gdyby to się utrzymało, byłoby to bardzo ciekawe, bo nastąpiłoby przesunięcie handlu w kierunku właśnie świat ze Stanami Zjednoczonymi i Chiny by mogły pozostać na uboczu. Dlatego jest to niesłychanie ważne. No, jest...
Ale militarnie to oznacza, że Chiny będą wtedy tym mocniej naciskać na Rosję, żeby zawrzeć sojuszu, już są, ale jeszcze bliższy, i żeby nie dopuścić do porozumienia Rosja-Stany Zjednoczone.
Myślę, że to byłoby też tego efekt, bo Chiny by wtedy szukały, już będą szukać w wypadku ceł i utraty rynków, bo przecież co się dalej może dziać? Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone będą rozmawiać ze wszystkimi swoimi partnerami, w tym Unia Europejska, na temat zniesienia czy ograniczenia tych stawek celnych na stałe, po to, żeby rozwinąć handel, ale jednym z warunków byłoby też właśnie opowiedzenie się po stronie Stanów Zjednoczonych w relacjach z Chinami, czyli osłabienie tych więzów gospodarczych z Chinami. To może być przedmiotem rozmów i wówczas to byłaby zasadnicza zmiana kształtu świata w sensie współpracy gospodarczej.
No tak, ale pytanie, czy to by nie sprawiło na przykład, że ceny także w takich krajach jak Polska, jak inne kraje Unii Europejskiej by wzrosły. Produkcja chińska jest tańsza, to jest jasne. To widzimy nawet w tym, jak chińskie firmy wypierają polskie firmy w takiej sprzedaży internetowej.
Tak, z perspektywy konsumenta to prawda, każdy konsument chce mieć tańszy artykuł, ale tu chodzi o coś więcej. Są społeczeństwa, które potrafią ponieść tego koszty. Na przykład Rosja prowadzi wojnę, mimo że koszt dla społeczeństwa jest wysoki. Stany Zjednoczone wprowadzają cła, mimo że dla społeczeństwa towary w efekcie będą droższe.
No tak, ale Donald Trump mówi, przestraszyli się trochę wyborcy, więc ja się wycofuję. Troszkę się wycofuję. No i rzeczywiście się wycofuję.
Już te 10% cło, które zostaje dla wszystkich, a zwłaszcza te bardzo wysokie cło dla Chin, będzie miało ten efekt, że ceny w większości towarów wzrosną i to będzie duży koszt dla społeczeństwa.
Całego wywiadu Tomasza Terlikowskiego z Jackiem Czaputowiczem możecie posłuchać w internecie. Mamy go na rmf24.pl. Na koniec jeszcze ostrzeżenie dla kierowców jadących dolnośląskim odcinkiem autostrady A1. Na odcinku między węzłami Godzieszów i Bolesławiec stojąca w poprzek laweta blokuje drogę w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Uważajcie, w Faktach słyszymy się punktualnie o 4:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.